Myślę, że możemy powoli wracać do tego, co usłyszeliśmy przed przerwą. Padło dużo wątków i siłą rzeczy musimy z nich odbierać.
Ja będę wybierał, ale też zachęcam bardzo Państwa, żeby po dyskusji między
naszymi gośćmi Państwo również włączyliście się w to, o czym będziemy rozmawiać i zadawali swoje pytania. Dopytać ojca Jana Andrzeja o to, co powiedział, a o co też również zapytała pani profesor Barbara Skarga. Otóż ten cytat z Leszka Kołakowskiego, który powiedział o pseudodionizm Areopagicie, że to jest taki przykład dosyć chwiejnego i podejrzanego kompromisu pomiędzy teologią chrześcijańską a neoplatonizmem. Czy to nie jest tak, że ta krytyka sprawdza się też w przypadku Tomasza? To, co zwróciła uwagę, na co zwróciła uwagę pani profesor, mam tutaj przede wszystkim na myśli, to znaczy kwestię negacji. Czy ta negacja, która się pojawia u Tomasza, nie jest takim kwiatkiem do kożucha? Tak naprawdę nie wyraża teologii negatywnej sensu stricto, tak naprawdę nie przywiązuje się do tej teologii negatywnej, ale jest kwiatkiem do kożucha, który niespecjalnie się całego systemu tomaszowego trzyma i niespecjalnie również do niego pasuje, bo przecież Tomasz jednak sporo o Bogu powiedział i to na jak najbardziej również pozytywnej drodze. To jest pierwsze pytanie.
Dobrze, tak. Więc na pewno Tomasz nie jest w sensie dionizyjskim, jak Dionizum Areopagita nie jest takim teologiem negatywnym, też Dionizy też uznaje tą pozytywną drogę uznawania. Natomiast ja bym powiedział tak. Często neotomizm XIX, pierwszej połowie XX wieku był nie tyle wzorowany na Tomaszu, co na Wolfie, czyli takim z okresu oświecenia myślicielu niemieckim, i dążono do tak zwanej racjonalizacji i jakby sformalizowania wręcz. Do tego stopnia, że próbowano sformalizować. Tutaj ojciec Boheński czy inni próbowali wręcz zapisać znaczkami, prawda, wszystkie te dowody na istnienie Boga. I problem oczywiście w tej perspektywie takiego zracjonalizowanego neotomizmu, teologia negatywna rzeczywiście mogła być takim uprzejmym zamknięciem dyskursu, takim powiedzeniem, no tak, no rzeczywiście, no byłby słaby, ale i tak to, co wiemy, to jest ogromnie duże. Myślę, że Tomasz miał bardzo głęboką świadomość tajemnicy. To, że rzeczywistość nie jest jaśniejsza od słońca, że jest tajemnicza, że sposób, w jaki Bóg się przez nią objawia, jest zagadkowy. Trzeba go dopiero uchwycić, trzeba się z tym zmagać. Człowiek nie ma boskiego wglądu w świat. To, że jest bardzo ważne u Tomasza rozróżnienie porządku bycia i porządku poznania. My poznajemy z naszego punktu obserwacyjnego, który jest bardzo, bardzo kruchy, słaby. Jesteśmy zanurzeni w jakimś ogromnie całej rzeczywistości. Bóg obejmuje wszystko. My łąki zupełnie. I stąd myślę, że teologia negatywna u Tomasza nie jest tym właśnie zdobnikiem, prawda, ale pełni bardzo fundamentalną rolę w jego wizji rzeczywistości. Powiedziałbym to tak, że to jest właśnie bardzo istotne i bardzo ważne. Poza tym pamiętajmy, że jego teologia to było jednak myślenie w obrębie wiary. I u Tomasza, jak zresztą chyba i u tych innych greckich przede wszystkim ojców Kościoła, o których mówimy, że tak, że są negatywni też, bardzo istotną rolę grała ta rola po prostu kontemplacji, prawda? I ciemności, które w tym są, niewątpliwie. Niektórzy twierdzą, że to był kryzys psychiczny, że Tomasz przerwał pisanie i powiedział, że wszystko, co pisze, wydaje mi się jako słowa. A być może, że to jest zapis jego doświadczenia mistycznego. Mistrz w końcu zamilknie. Tomasz na szczęście nie był tomistą.
No i to jest drugie pytanie. Ojciec podkreślił bardzo mocno, że czymś, co jest konstytutywne zdecydowanie dla teologii negatywnej, to jest połączenie dialektyki i mistyki.
I pytanie... Nie wiem, czy konstytutywne, tylko że czasami to idzie razem, czasami idzie osobno, a czasami się przenika.
W teologii negatywnej idzie razem, czy osobno?
No w takiej teologii, jak tutaj pani profesor wspominała, prawda, tych neoplatoniczyków, prawda, i tak dalej, Demoklosa i tak dalej, to tutaj idzie to na przykład współczesna teologia. Takim dla mnie, przecież rozmawialiśmy z panem profesorem, na przykład Levinas jest dokładnie przypadkiem teologa negatywnego, on pracuje metodą czasu, bo widzi filozoficzną, przy okazji i przy całą świadomość, którą mówi, to tak jakby tutaj w tekście pani profesor też jakby była zbliżona do jego wizja, to znaczy on tam gdzieś jest, nic nie możemy o nim powiedzieć, no trochę, nieskończony i dobry, to tak można mniej więcej powiedzieć, ale to jest tylko ideatum, to nie jest idea, to tylko nakierowanie, prawda, na niego, ale nie mamy z nim żadnej relacji, nie mamy z nim żadnej relacji, a więc to jest czysta dialektyka w gruncie rzeczy, myśli Levinasa.
To jeszcze o tą dialektykę dopytam, ale w zasadzie przywołam tutaj wątpliwość Platona. Platon, kiedy pisze o dialektyce, o metodzie dialektycznej, którą zdecydowanie uważa za najważniejszą dla swojego myślenia, powiada w Filebie, że mało kto potrafi się nią posługiwać. Dlaczego? Dlatego, że w większości ludzie za wcześnie rezygnują z dochodzenia tą metodą do prawdy. To znaczy za wcześnie stwierdzają, że niczego się nie da powiedzieć, albo za wcześnie zatrzymują się na tej stronie, że wszystko się da powiedzieć. Krótko mówiąc, albo przechylają się na stronę czegoś, co jest dookreślone, co jest wyznaczone przez teraz, albo granice, albo przechylają się na stronę czegoś, co jest wyznaczone przez apeiron i bezkres. I tak naprawdę nie potrafią do końca tego napięcia wytrzymać i metoda dialektyczna nie działa, chociażby się na nią powoływali. Czy kiedy czyta ojciec Levinasa, Rosenzweiga, nie ma ojciec wrażenia, że gdyby Platon ich czytał, to by pomyślał, że jeszcze nie wyćwiczyli się w tej dialektyce?
Pan Bóg łaskaw, że oszczędził Platonowi tego doświadczenia, ale powiedziałbym, nie wymieniałbym jednym tchem Rosenzweiga i Levinasa, jednak to bardzo zasadnicza różnica jest pomiędzy nimi. Natomiast jeżeli chodzi o tę zbyt wczesną kapitulację, to nie pamiętam dokładnie z chronologii dialogów platońskich, ale Filep jest chyba dużo wcześniejszy od Parmenidesa. I w Parmenidesie Platon już tak się zaplątał, że na parę stuleci albo tysiącleci starczyło. I w gruncie rzeczy, jeżeli prawdą jest powiedzenie Whiteheada, że cała filozofia europejska to są przypisy do Platona, to cały ten nurt niewątpliwie teologii negatywnej są przypisy do Parmenidesa platońskiego. Czyli sam się też zaplątał. Tego wszyscy tak skończą.
Krótko mówiąc, dialektyka nie działa, tak?
W końcu myślę, że mądry dialektyk zamilknie. A głupi będzie gadał do końca.
I tak otworzyła się nowa przestrzeń dla teologii negatywnej. Ale teraz chciałbym spytać panią profesor o to, co... Dobrze, przepraszam. Chciałbym spytać o to, co w wykładzie pani profesor padło. Pani profesor powiedziała, że człowiek, który styka się z teologią negatywną, tak naprawdę zostaje sam. Zupełnie zostaje sam wobec otaczającej go rzeczywistości i otaczającego go świata. I to, co z tym zrobi, z tym wszystkim, co się wokół niego znajduje, to tak naprawdę absolutnie zależy od niego. Jego absolutna samotność jest jego absolutną odpowiedzialnością. I wyznacza mu cel, z którym się musi zmierzyć już zupełnie sam, już tak naprawdę bez Boga. Pytanie jest takie, czy taka antropologia, która wynika z teologii negatywnej, nie grozi tak naprawdę budowaniem utopii? Bo jeżeli to tak naprawdę od człowieka zależy wszystko, co zrobić z rzeczywistością wokół niego, z tym, co się mu jawi, to czy nie otwiera się tu taka groźba, że czasami będzie chciał zrobić więcej niż może, że będziemy konstruować na gruncie teologii negatywnej kolejne utopie, że nie będzie już miał kto nas powstrzymać przed takimi konstrukcjami?
Śledząc przedstawicieli, współczesnych przedstawicieli filozofii negatywnej, jakoś żaden z nich ku utopii nie zmierza. Mam na myśli tutaj, czy to Lewinasa, czy Heideggera, czy utopia nie, zdecydowanie nie jest to ani konieczne, ani może być to wprost przeciwnie, tylko poczucie odpowiedzialności za to, co jest, prawda? A jeżeli chodzi o tworzenie utopii, to jest po prostu w każdym człowieku, czy to wierzącym w normalny sposób, czy wyznawcą teologii pozytywnej, zawsze jest ta chęć budowania jakiejś przyszłości. I myślę, że to jest zupełnie niezależne od tego, jaką obejmie, jaki rodzaj teologii, nie teologii, no, akceptuje. To są dwie różne sprawy.
Ja to pytam jeszcze o Heideggera, skoro już tutaj został wywołany. Mianowicie ojciec Jan Andrzej, mówiąc o teologii negatywnej i Tomasza, powiedział, że tak naprawdę podstawą dla teologii Tomasza jest to, że poznanie Boga dokonuje się na ścieżce intelektualnej, na ścieżce poznania, ale też dokonuje się na ścieżce miłości, czyli na ścieżce woli. To ratuje przed popadnięciem w teologię zupełnie negatywną. To ratuje przed popadnięciem w taką teologię, jaką znajdujemy chociażby u Heideggera. Czy nie jest tak? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Heidegger by się bardzo obruszył na ten zarzut, że Heidegger jest właśnie nadmiernym racjonalistą i stąd wypływa jego wizja teologii negatywnej, że kiedy mówi o poznaniu Boga, ma na myśli wyłącznie poznanie czysto intelektualne, czysto pojęciowe, przez rozróżnienie pojęcia bycia i pojęcia nicości, natomiast zupełnie nie włącza w zakres swoich rozważań sfery człowieka, która jest sferą wolitywną, czy jest sferą miłości po prostu. I stąd się bierze jego teologia negatywna.
No, trudno mi jest odpowiedzieć tak na to pytanie, bo według mnie w ogóle Heidegger nie zadaje sobie pytania, jak można poznać Boga. To nie jest jego problem. On nie pyta o to, czy Boga poznajemy, czy nie poznajemy. On po prostu pisze tak, jakby Boga nie było. I koniec. Nie mówi nic tutaj na temat możliwości poznania Boga. Jest to negacja kompletna pod tym względem, prawda? Jeżeli on zaczyna mówić w swoich ostatnich latach o tym zajęciu przez intelektualny, to raczej w poczuciu jakiejś niedostateczności myślenia, jako myślenia, jako takiego, prawda? Ale to nie jest to, o czym tutaj ojciec powiedział, jakaś próba stworzenia epistemologii. On nie. Nic takiego nie dał Heideggera. To nie jest to. A jeśli chodzi o kwestię, dlatego też kwestia, to pytanie o miłość, to w ogóle nie wchodzi w rachunek. To taki dróg, że nie szuka się dróg do Boga. Proszę zrozumieć. Żadnych dróg się nie szuka.
Bo wszystkie drogi są leśnymi drogami. Prowadzą do gęstwiny leśnej i można się pogubić. W każdym razie takie słowa Heideggera.
Ale kiedy mówi, że po zanegowaniu tej ontoteologii, której tak bardzo nie lubi, mamy taką sytuację, że w zasadzie już nie znamy Boga, tego, którego znaliśmy z perspektywy właśnie właśnie ontoteologii, ale też jeszcze nie znamy, ponieważ nie mamy koncepcji na to, jak ma wyglądać mówienie o Bogu. To czy w tej negacji i za, i przed nie kryje się już jakaś wizja, jakiś pomysł?
To wizja jest tylko w tych ostatnich pracach, ale to jest wizja, którą trudno ją w ogóle nazwać nawet wizją. Wynika to wszystko z jakiegoś takiego poczucia zadań człowieka. Kim jest człowiek? To człowiek, który był początkowo przekreślony, powraca. Powraca jako byt szczególny. I są zadania człowieka. Zadania człowieka w stosunku do tego, że jest. A więc ma być. I nakłada się na niego obowiązek. Jako strażnika bycia. A więc ta odpowiedzialność jest tu. Ale jest tak wielka, prawda, że daje mu się tylko to, co mówi Heidegger w pewnym momencie o prześwicie. Jest tylko prześwit, w którym coś błyska, nic więcej. I to już jest bardzo dużo, jak na Heideggera. To już jest bardzo dużo powiedziane, prawda? Bo przedtem on takich słów nie używał. Byliśmy w tym świecie całkowicie zamknięci, tylko teraz. Tylko, prawda, w swoim historycznym byciu. A potem pojawia się nagle prześwit. W tym prześwicie coś błyska, coś się prześwieci, prawda? To charakterystyczne słowa, to jest metafora, ale która no, pokazuje, że w pewnym momencie Heidegger no, poczuł niedostatek swojego własnego myślenia. Ale to nie jest dlatego, żeby on stawiał sobie takie teoretyczne pytanie, jak poznać Boga. Takiego teoretycznego pytania on nie stawia. To przychodzi jak gdyby od innej strony. I nie używa słowa Bóg w paru miejscach używa. Przyszły Bóg. Coś takiego, prawda? Nieokreślonego zupełnie, metaforycznego. Nic nie mającego
w sobie. Ale świętość
takim
jest.
Takim Bogiem ontotologa.
Tak. Bogowie zwiastują świętość. Świętość. A ta Heidegger, tak.
Tak.
Ojcze profesorze, jakby ojciec odpowiedział na pytanie pani profesor, dlaczego tak chętnie współczesna filozofia i współczesna teologia u świętego Tomasza szuka teologii negatywnej i ten aspekt podkreśla i wydobywa ciągle na nowo?
Chodzi o konkretnie interpretację świętego Tomasza, tak?
Tak.
To jest bardzo zresztą wielka debata na ten temat. Niewątpliwie myśl Heideggera miała bardzo wielki wpływ na teologię współczesną, posoborową, teologię nie tylko katolicką, czy w ogóle chrześcijańską. I zdefiniowano przez niego problem, czy język ontoteologii jest językiem adekwatnym w stosunku do doświadczenia biblijnego. To znaczy, czy połączenie języka greckiej metafizyki, czy platońskiej, czy arystotelesowskiej, włączenie do refleksji nad językiem biblijnym, który jest zupełnie innym rodzajem języka, jest adekwatne. Dam przykład. W języku hebrajskim nie istnieje słowo prawda, tak jak to rozumie Grek, że to jest no właśnie zgodność rzeczy ze stanem umysłu, prawda? Nie istnieje takie pojęcie abstrakcyjne prawda, tylko jest wierność. Bóg prawdziwy, znaczy Bóg wierny. To nie inny obraz świata. Nie ma abstrakcyjnych słów, prawda? I dlatego też na przykład termin jestem, który jestem, imię Boże, objawione Mojżeszowi w Księdze Rodzaju 3:14,
tłumaczone jest przez biblistów, w odniesieniu do tekstu biblijnego, jestem przy Tobie, jestem obecny. Jak to jest tym, który jest obecny? Jestem przy Tobie. Choćbyś przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Mówi psalmista, modli się. Znaczy wyznaję, że jesteś Jahwe. Jesteś ten, który jest przy mnie. Gdy przełożono już w starożytności język na język grecki, to, tam padło słowo ego eimicho on, ja jestem będącym. I ontologia weszła do teologii, i to brakuje chrześcijańskiej, to jeszcze starożytne. I potem już było, myśliciele chrześcijańscy posługiwali się tym, prawda, i weszła metafizyka do refleksji. Po prostu było potrzebne, musieli chrześcijanie posługiwać się tymi terminami nowymi, dlatego żeby zdecydowanie określić precyzyjnie treść swojej wiary. Język biblijny czysty nie pozwalał tego zrobić. Kim jest Jezus Chrystus? Syn Boży. No dobrze, ale wszyscy jesteśmy synami Bożymi. Co to znaczy? I znowu próba sformułowania. Zrodzony, nie stworzony. Prawda? I cała koncepcja, co to jest zrodzenie, co to jest stworzenie. Znowu definiowanie w kategoriach metafizyki greckiej. Teraz powiedziano, że to jest wszystko, że to zamieniło żywe doświadczenie chrześcijańskie w teologię podręczników, które produkują formułki, które biedni klerycy muszą zdawać na egzaminach, prawda? I teologia służy do tego, żeby dręczyć studentów teologii, prawda? A nie jest żywym językiem żywej wiary. I są podstawowe rozmaite próby, jakby budowania na czymś innym. W tym sensie do dalszego języka biblijnego nawiązuje Jean-Luc Marion, prawda? On takie słynne prowadzi rozróżnienie, że wszelkie posługiwanie się takimi pojęciami, jak przykład jak ontoteologii, to są właściwie idole, które przesłaniają prawdziwego Boga. Bo Bóg prawdziwy to jest ten, który objawił się w twarzy Jezusa Chrystusa. I to jest to żywe doświadczenie boskości. Nie możesz poznać, kim jest Bóg, jeżeli nie poznasz człowieczeństwa Jezusa, który nam się daje, to nas ją daje nam się, prawda? I on powiada, że Bóg pisany normalnie w naszych podręcznikach, to jest idol. Natomiast ikona to jest okno na wieczność. I dlatego proponuję pisać Bóg przekreślony krzyżem świętego Andrzeja, prawda? Bóg przekreślony, to jest właśnie ten Bóg Jezusa Chrystusa, Bóg prawdziwy i próba znak opisanego. Tym niemniej, nawet sam Marion w sporze, który się toczył, czy święty Tomasz jest ontoteologii, czy nie, mówi nie, dlatego że są elementy negatywne u świętego Tomasza, bowiem Tomasz, mówiąc o Bogu, nie do końca, znaczy nie ma takiego jednoznacznego stwierdzenia, że jest bytem spośród innych bytów. Tylko jest źródłem dla wszelkich bytów, źródłem istnienia wszystkich bytów, więc to tak jest. Ja myślę, że jest tutaj taka próba w myśleniu teologicznym poszukiwania nowego języka i on niekoniecznie musi iść w kierunku właśnie tak rozumianej teologii, prawda, negatywnej, bo to właściwie niewiele ma wspólnego z tym, co Heidegger postawił taki problem, prawda? Teologowie się z nim zmagają, ale Lewina zupełnie coś innego, prawda? Mówi, szuka. Myślę, że jeszcze jedną rzeczą chyba jest ważną, bo ja powiedziałem na razie o dlaczego teologia negatywna tak ma znaczenie w teologii, prawda, samej. Druga chyba jest rzecz, mianowicie panią profesor na przerwie rozmawialiśmy, że chyba w ogóle skończył się czas takiego klasycznego ateizmu, prawda? I w XIX wieku sformułowano taki termin agnostycyzm, prawda? Czyli nie wiem, czy jest Bóg, czy go nie ma, tylko nie wiem, prawda? Czy by w takim razie teologia negatywna w pewnych radykalnych postaciach nie była tym razem współczesną formą takiego agnostycyzmu, prawda? Odmowy takiego, z tym, że to jest bardzo interesujące, dlatego że takimi teologami w tym sensie, teologami negatywnymi są ludzie jednocześnie religijni, trudno powiedzieć, że wierzący, ale religijni. Dla mnie Lewinas jest niewątpliwie człowiekiem religijnym, ale religijny sposób, który zdefiniował w czasie takiej debaty w Krakowie nasz rabin krakowski, Sasza Pekary, który powiedział, teologia żydowska? Nie ma nic takiego. Nie ma teologii żydowskiej. My o Bogu nic nie wiemy. My wiemy, że dał nam prawo. I my wiemy, gdzie należy studiować prawo i wedle tego prawa iść. To powiedzmy sobie tak, jak pani profesor mówiła, prawda? Tylko, że oczywiście nie samotny człowiek w tym, tylko człowiek we wspólnocie. Wspólnocie, która przekazuje prawo i Lewinas, oprócz tego, że pisze mądre książki filozoficzne, jest talmudystą, który tłumaczy Talmud, czy są nawet po polsku cztery wykłady interpretacji talmudycznej, ale mnóstwo takich napisał. Ale o Bogu nie wie nic. O Bogu nie wie nic, a jest religijny. No oczywiście w chrześcijaństwie był to niemożliwe, po prostu problem wcielenia sakramentów i tak dalej, prawda? Ale to jest taki przykład takiego rzeczywiście super intelektualnego i bardzo rygorystycznego moralnie. W tym prawnym takim znaczeniu. Niedawno Lewinas się wywodzi z Kowna, czyli z Litwy, a tam był wielki ośrodek prawniczych studiów żydowskich. I dlatego tak nienawidzili tych hasydów z Małopolski, którzy po pijaku tańczyli. Bardzo pobożnie.
Pani profesor, czy teologia negatywna, czy współczesna teologia negatywna jest rodzajem agnostycyzmu?
Nie ma wątpliwości, czy to jest to samo. Dlatego, że niektórzy przedstawiciele, no chociażby tacy jak Lewinas, to człowiek niezmiernie religijny. On jest przekonany, że Bóg jest w jakiś sposób. Dlatego o nim nic nie potrafił powiedzieć. Mówi inaczej, powiedzmy sobie jeszcze inaczej. U Lewinasa to jest tak, że to w oczach tego innego człowieka, przez oczy innego człowieka przemawia do mnie Bóg. Tu jest ten kontakt. Wtedy, kiedy spotykam tego innego, który może jest cierpiący, może potrzebuje pomocy. I gdy ten człowiek zwraca się do mnie, to właśnie przez niego jak gdyby przemawia Bóg. A więc to nie jest taki agnostycyzm, który by mówił, nie wiem absolutnie, czy tak, czy nie, prawda? Jakaś tutaj preferencja w jedną stronę jest dosyć wyraźna. Ale oczywiście te formy wszystkie się zmieniają i są zależne od pewnych indywidualnych nastawień.
Ojcze profesorze, ale to się chyba zmieniło, bo doszliśmy do takiego, do takiej uliczki, gdzie widzimy, że religijność i teologia, myślenie o Bogu i ta cnota, którą określamy jako religijność już co najmniej od Platona, troszeczkę nam się rozeszły, troszeczkę nam się rozjechały. Jeżeli u Tomasza to jest ściśle ze sobą związane, religijność i teologia to jest coś bardzo mocno połączone, dzielne, to tutaj, biorąc przykład chociażby wspomnianego już Lewinasa, mamy jednak rozejście się tych dwóch rzeczy.
Nie, myślę, że Lewinas w ramach swojego, nie jest to moja wizja świata, ale jakimś ogromnym szacunkiem podchodzę do niego, w moim przekonaniu ta jego wizja świata jest bardzo spójna. Bardzo spójna i taka przekładalna na język konkretnej praktyki, przekładalna na swoistą taką dydaktykę religijną. Ja bym powiedział w takim opracowaniu, które nam Instytut tutaj uprzejmie udzielił o teologii negatywnej, tłumaczenie z języka francuskiego, znalazłem jedną bardzo ważną myśl, mi się wydaje, która jest chyba bardzo ważna. Mianowicie wielkie obszary współczesnej filozofii różnych kierunków posługują się metodą fenomenologiczną. I to jest fakt, prawda? Są dwie wielkie metody. analityczna, ta brytyjska, prawda, amerykańska, anglosaska i kontynentalna w zasadzie fenomenologiczna. Ale fenomenologia nie potrafi często pójść dalej i zbudować swoją własną metafizykę, która byłaby ugruntowana na doświadczeniu fenomenologicznym, prawda? Stąd może to takie słynne wyzwanie Ojca Świętego Fides et Ratio, że trzeba przejść od fenomenu do fundamentu, prawda? To jest właśnie to wyzwanie. Z drugiej strony, w takim klasycznym ujęciu tomaszowym metafizyka nie jest poprzedzona fenomenologią i często taki czysto intelektualny, racjonalny wręcz dyskurs pozostaje pusty i właściwie dla wielu ludzi współczesnych naszych w ogóle nic nie porządkuje, nic nie układa. Wygląda, że to jest taka tylko układanka rozmaitych pojęć, prawda? Wydaje mi się, najciekawsze z współczesnych pomysłów takich tomistycznych, jeden z ciekawszych, to jest niemiecki filozof, zresztą bardzo ściśle związany z Heideggerem, przyjaźnili się nawet, jedyny ksiądz katolicki, który był na pogrzebie Heideggera, który właśnie próbuje połączyć taki opis doświadczenia fenomenologicznego, na przykład bycia i nicości, jako doświadczenia, które pozwala nam głębiej zrozumieć drogę świętego Tomasza w świecie trzecia, która właśnie mówi o tym, że istnieje konieczność bytu koniecznego, by wyjaśnić, dlaczego to, co nie ma w sobie żadnej racji bytu, jednak istnieje. W tym sensie wydaje mi się, że Tomasz dalej pozostaje, tak jak w ogóle refleksja metafizyczna dalej pozostaje czymś bardzo ważnym, tylko rzecz nie może być w tej chwili tylko prostym, jakby prostą akceptacją, tylko musi być twórczą akceptacją i myślę, że na różne sposoby to się próbuje robić. Posługuje się zresztą, bo również i na gruncie tej filozofii analitycznej też się próbuje właśnie tu uściślać, ale też gdzieś ukazywać pewne drogi innego języka wypowiadania się. Nieszczególnie bliska jest ta właśnie fenomenologiczna. Dlaczego? Dlatego, że Tomasz pracował, żył w świecie, w którym były inne oczywistości niż nasze. Myślę, że w ogóle ludzie się różnią między sobą inną świadomością oczywistości. I coś, co dla Tomasza jest personatum, prawda, coś, co jest oczywiste, to dla nas zupełnie nie jest oczywiste i być może właśnie pewien opis przybliżający do tego może nas otworzyć, prawda? I daję przykład tego Bernharda Welte, takiej książce, która jest przetłumaczona na język polski, filozofia religii. Bardzo interesujący przykład tego, prawda? Takiego budowania, jakby otwierania nas na inne doświadczenie, innej oczywistości, na której potem możemy próbować przechodzić do tego fenomenu, do fundamentu.
Dziękuję bardzo. Ja już się wycofam i zostawiam czas dla Państwa, dla pytań z sali. Mamy chyba mikrofon gdzieś. On będzie chodził. Proszę bardzo, pan.